Ponownie witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy słuchaczy, pozdrawiamy telewidzów, telewizji Trwam. No i ciekawy wieczór nam się zapowiada, tak myślę, bo temat bardzo ważny, istotny chcemy dzisiaj poruszyć przed Państwem i zaprosić Państwa też do rozmów. Płaca minimalna, wyzwania i zagrożenia, jakie tutaj wokół tego tematu się ukazują. Nasi goście to pan Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Dzień Boże, witam serdecznie.
Pan minister też, powiedzmy, jest parlamentarzystą też był, ale i od lat się zajmuje tematyką związkową, a więc ochrony ludzi pracy i tak dalej, i tak dalej. Lata, prawie już 20 parę lat, tak?
Kodeks pracy, ale również rynek pracy, rynek bo tym pracy. Też się cały czas zajmuję. No i teraz w ministerstwie też za tę działkę odpowiadam, czyli teraz praca minimalna.
Jakby pan przeszedł, można powiedzieć, troszeczkę z...
Tak by trochę z innej strony, tak.
Ale
wtedy to jest większa ta wrażliwość na ludzkie sprawy i myślę, że to jest ważne w naszym ministerstwie, że gdzie też mamy w nazwie i rodzina, i praca, żeby też pokazywać tę drugą część, która zawsze jest słabsza, jeśli chodzi o...
Dlatego ta obecność dzisiaj. Kilka godzin na ten temat poświęcimy. I pan Roman Giedroyć, nie muszę przedstawiać, główny inspektor pracy teraz, ale związany właśnie z inspektoratem pracy od lat. Było tak, że został głównym, potem...
I tam pięknie, szczęść Boże, od ponad 30 lat na pierwszej linii frontu prowadziłem wizytację, kontrolę, sprawdzałem z drobną przerwą. W latach 1997-2001 byłem posłem z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, a w latach 2006-2008 byłem zastępcą głównego inspektora pracy. Ale zawsze od wielu, wielu lat związany z prawem pracy, z człowiekiem, no, z ludźmi.
I powiem tak, że kiedy mam jakiś temat w radiu o pracy, jakiś problem, prawa pracy, od razu wiemy, pierwsze co do pana Romana Giedroycia telefonujemy.
Mam nadzieję, że skutecznie rozwiązuję te problemy, po to jestem i mam z tego tytułu wielką satysfakcję, bo problemy związane z prawem pracy, a szczególnie z zatrudnianiem osób w formule cywilnej są niesamowicie skomplikowane.
Tak, no i jeszcze zaznaczył na początku, Jerzy Giedroyć z Maison Lafitte pod Paryżem nie jest pana wujkiem.
Broń Panie Boże i z tego tytułu się cieszę.
No, dla wyjaśnienia od początku, żeby nie było wątpliwości. Drodzy panowie, płaca minimalna, wyzwania i zagrożenia. Ja zacznę może od takiego zagadnienia, bo słyszy się, tak się mówi, prawda? Nie wiem, że w kolejkach, bo nie ma kolejek teraz, ale gdzieś tam w towarzysko słyszymy też taki pewien opozycyjny bełkot, powiedzmy warkot, że te 500+, to tak do końca się nie sprawdza, że te 500+, to rozdawanie pieniędzy, że chyba się z czego trzeba wycofać, bo braknie tych pieniędzy. Nawet jakieś tam panie, nie będę mówił nazwisk, mówią, że kobiety rodzą dzieci, potem te dzieci będą zostawiać, zabijać i tak dalej. Jaka jest prawda o 500+? Czy mamy już, możemy opisać to zjawisko pozytywnie? Czy jeszcze trzeba trochę czasu?
Kilka dni temu mieliśmy u prezydenta taką dużą konferencję pod auspicjem pana prezydenta. Był pan prezydent Andrzej Duda, była pani minister Elżbieta Rafalska, ja też w tym uczestniczyłem, gdzie robiliśmy taką konferencję dotyczącą monitoringu wdrożenia tej ustawy. Przypomnę, że ustawa weszła w życie 1 kwietnia, czyli mamy taki pierwszy okres, gdzie możemy podsumować, jak program Rodzina 500+ wygląda. No i dane są imponujące. Ponad 3 800 000 dzieci skorzystało z programu, ponad 2 700 000 rodzin i już się, i z tego się cieszymy, że nawet nie doszacowaliśmy w sensie liczbowym, że będzie więcej środków potrzebnych. W ubiegłym roku to było ponad 17 miliardów złotych, w tym roku to jest ponad 23 miliardy złotych, które trafiają bezpośrednio do rodzin. I tak by dwa cele, które były w tym programie. Pierwszy cel to poprawa materialna rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych i to się sprawdziło. Na tej właśnie konferencji jeden z profesorów przedstawił bardzo dobre dane, jeśli chodzi o ubóstwo wśród dzieci. To był przez wiele lat duży problem. Dzisiaj praktycznie, jeśli chodzi o dzieci, to ubóstwo, mówimy o ubóstwie skrajnym, takim, gdzie brakuje środków do przeżycia, to ubóstwo zeszło prawie że do zera i to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Ale również też widzimy, że rodzinom lepiej się, że tak powiem, wiedzie i nie sprawdziły się wszystkie opinie opozycji o tym, że będą te pieniądze marnotrawione. Z tych danych, które mamy, to na 3 800 000 dzieci, świadczenia rzeczowe były wydane tylko w 1000 przypadków, czyli bardzo promil, gdzie urząd gminy, który wypłaca...
Zamiast gotówkę.
Tak, dostał to, no bo były jakieś tam sytuacje, no tak, gdzie tak. Tak naprawdę. I to, co na czym nam bardzo zależało, żeby to rodzina podejmowała decyzję, jak na te środki wydać, to się sprawdziło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz.
I zachęta, żeby mieć dzieci.
Tak, i no, to jest jakby druga część. Druga część, i to o tym zaraz powiem, tej pierwszej części, jeśli chodzi o poziom materialny. I też nie potwierdziło się. Rodzice wydawają na dodatkowe lekcje, wakacje w ubiegłym roku nawet. Już były zdecydowanie lepsze.
Ale panowie słyszeli, i tak dalej, ruszyli, brudni, bluzą plażę. Tak, ale takie w tych takich,
prawda, to już, tak mówię, skrajnie. I to się powiedzmy. Nie potwierdziło. Dzisiaj program jest dobrze oceniany. I ta druga część, bo pierwsze dane, które mówią o wzroście liczby urodzeń, i już szacujemy, że 2017 rok to będzie ponad 400 tysięcy dzieci urodzonych. Polsce drgnęło z tego najniższego poziomu w Europie, jaki mamy, jeśli chodzi o wskaźnik dzietności. To ta sytuacja się poprawia. Również ilość ciąż też jest zdecydowanie wyższa niż w ubiegłym roku. Czyli to pokazuje,
czyli to się, że ten macie zanotowane, że tak
to
te dane
to jest tak, to jest tak. I to jest, myślę, dobry, że tak powiem, dobry element, jeśli chodzi o sam program. Co jeszcze się często słyszymy i to, co tak jakby ja odpowiadam za to, gdzie nam straszono, że jak wprowadzimy program, to kobiety będą się na gminie zwalniać z pracy, wszystkie odejdą z pracy. Nie potwierdzają się dane. Ta bierność kobiety utrzymuje się na podobnym poziomie, ale nawet jeżeli matka, która ma troje czy czworo dzieci i zarabiała najniższą płacę, dzisiaj pozostanie z tym dzieckiem w domu, to jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż
pójście
do pracy.
A jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. Czyli co, można powiedzieć, bądźmy spokojni, rząd nie wycofuje się z tego projektu w najbliższym
absolutnie,
czasie.
Nie absolutnie, absolutnie nie.
Że, bo środki ktoś powie, no dobrze, mówiliście, że będzie tu nagle. Środki są?
Środki
jest
są.
Pewna stała zapewniona.
To jest najważniejszy program społeczny, który realizujemy, i oczywiście to jest jeden z elementów polityki rodzinnej państwa, bo do tego trzeba dołożyć, to już jakby nie będziemy tego rozwijać, ale program Mieszkanie Plus, do tego mówimy w tej chwili Maluch Plus, koło tego budujemy politykę rodzinną. Ale jeszcze jedną taką bardzo ważną daną, które chcę podać, że jeżeli patrzymy na politykę rodzinną w państwach europejskich, to byliśmy na szarym końcu. Przez program 500+, weszliśmy do pierwszej piątki państw europejskich, które przeznaczają ponad 3% PKB na politykę rodzinną. I to jest bardzo dobry, że tak powiem, moment. Ale oczywiście jest wiele jeszcze rzeczy, które trzeba poprawiać. To jest, jak mówię, po pierwszym roku naszego działania i realizacji programu 500+. Stąd też myślę, opozycja, która właśnie, nie wie, co wymyślić, to wymyśla.
Platforma sobie wymyśla, nie płuje po cichu brodę, to my mogliśmy to wymyśleć?
No nawet na początku, jak pamiętamy te pierwsze głosy, to była totalna negacja. Naraz później się pojawiło, że wszystkim dzieciom dać. No oczywiście, no jeżeli by budżet państwa było na to stać, to można było tak rozważać. Nie? A teraz no już też mówi, że jeżeli my będziemy rządzić, to my to będziemy kontynuować, ale to oczywiście poprawimy i tak
czyli
dalej.
Czyli sukces ma wielu
ojców. To tak to bywa, ale też oczywiście jakieś problemy są, to o tych powie też
właśnie, panie ministrze,
pan główny inspektor, tak, bo też inspektor, wiemy, że są jakieś tam
pracy,
problemy.
Jednak czy to jest dobry, bo taki mechanizm się stwarza, że kobieta, która mało zarabia, na przykład przy kasie, powiedzmy tam w jakiejś tym Biedronce, czy gdzieś tam, nieważne gdzie, mówi tak, no to dobrze, to ja w takim razie idę do domu, wychowuję dzieci, bo to przynajmniej będę miała, opiekowała się dziećmi, no i pieniądze podobne. Czy
musi być jeden warunek. Proszę Państwa, że jest z urodzenia kaszubką i ma 7 albo 8 dzieci. To w takiej sytuacji może tak. Jeżeli ma 2, 3, nie znam takich przypadków i w wyniku prowadzonej wizytacji, kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy takiego zjawiska nie obserwujemy. Ale chciałem wrócić jeszcze do jednej kwestii. Tutaj opozycja sugeruje, że plaże brudne, dzieciaki nie do końca dobrze ubrane.
Mieszka Polska B ruszyła.
To jest sytuacja bardzo krzywdząca opinia.
Tych ludzi,
ja
te rodziny,
mieszkam na stałe w miejscowości, która nazywa się Słupsk, i rowerkiem 18 kilometrów jeżdżę bardzo często w rejony Ustki, najczęściej do Ustki, i obserwuję. Przepiękna rzecz. To się napędza samo. Dzieci, prawda, odpoczywają. Mogą wymienić klimatycznie. Przyjeżdżają z gór nad morze. To, co było w latach 70. To jest, mówię, tak skonstruowane, że wszyscy żyją. Żyją ci, którzy mają stołówki, żyją ci, którzy mają domy wczasowe, szkoły uruchamiają po prostu możliwość. To jest przepiękna
Transport,
przepiękna sprawa. Przepiękna sprawa. Dzieci jadą do domu, są zdrowsze, piękniejsze, ładniejsze, wypoczęte, lepiej się uczą. Także nie obserwuję żadnych takich działań, które by wskazywały, że kobiety porzucają. Bo chciałbym zwrócić uwagę. 500+ to jest kwestia, która nie mieści się w pojęciu dochodu. 500 plus nie jest dochodem. W związku z tym on nie wchodzi do dochodu jako do PIT-u. I muszę ostatnio ze zdumieniem, i tutaj muszę podziękować dla Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, szczególnie pani minister Rafalskiej, za taką czujność, gdzie po prostu, kiedy pierwsze sygnały doszły do ministerstwa, że w jednej sieci wielkopowierzchniowej po prostu próbuje się 500 plus włączyć do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podjęta została natychmiastowa decyzja, wniosek do Inspekcji Pracy, a dalej ja podjąłem decyzję, przeprowadzamy kontrolę we wszystkich jednostkach tej sieci celem sprawdzenia, czy te 500 plus faktycznie włączany jest do regulaminu w zakresie uzyskania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Co do zasady, podkreślam bardzo mocno, bo to dużo ludzi nas słucha, co do zasady 500 plus nie powinno być włączane do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako dochód. Bo dwa elementy decydują o tym. Albo oświadczenie pracownika, albo również można korzystać, choć niewiele to czyni, że z PIT się załącza z poprzedniego roku. Tak, ale chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. No chyba, że działające organizacje związkowe w danym przyzwolą na wprowadzenie, no to tutaj już Inspekcja Pracy nie ma możliwości oddziaływania. Ja uważam, że jeżeli ktokolwiek w Polsce próbuje krytykować pojęcia 500 plus, to robi to w sposób złośliwy, nieodpowiedzialny, na szkodę dla ludzi.
A jeszcze mam takie pytanie, bo zawsze idziemy do tej płacy, do tych płac minimalnych i tak dalej tematu. Czy to też część społeczeństwa nie podzieli? Bo na przykład ktoś powie tak, ci co dobrze zarabiający, najczęściej to są ludzie biznesu, gdzieś tam średniego albo tam wyższego, mając jedno dziecko, bo nie mają czasu, prawda, na macierzyństwo, tak powiedzmy. Mówią, no dobrze, to my się składamy na was, tak, na tych, co mają trójkę, czwórkę. Tak, dajemy wam coś. Czy to jest tak do końca nieprawda?
Znaczy, jak przygotowywaliśmy ten program, a mogę powiedzieć, że tak jakby głównym architektem tego projektu był prezes Jarosław Kaczyński, bo to był jego pomysł i również ta kwota, o której mówimy, 500 zł, to był jego pomysł. To w pierwszej wersji my mówiliśmy, że to świadczenie będzie na drugie i kolejne dziecko, czyli że chcemy wzmacniać demografię, wiedząc, jakie są wskaźniki. Później zapadła decyzja o tym, żeby jeszcze przy kryterium dochodowym na poziomie 800 zł, a przy dziecku niepełnosprawnym 1200 zł wprowadzić do tego programu 500 pierwsze dziecko. I jeszcze, co jeszcze wyszło już w trakcie prac i to też po takiej naszej wewnętrznej dyskusji, że to, o czym mówi pan główny inspektor pracy, nie wliczamy tego świadczenia do dochodu. Bo no, mogło być tak, że ktoś otrzymuje świadczenie z pomocy społecznej, wliczylibyśmy mu do dochodu, straciłby to. Wyłączyliśmy z tego, to był jeszcze dodatkowy koszt na poziomie prawie 3 miliardów złotych, czyli ten dochód się nie wlicza. I to jest, myślę, też takie, no, ta druga część, czyli to wsparcie najuboższych rodzin, wsparcie rodzin wielodzietnych. I jeszcze tak na marginesie tego, o czym mówiliśmy, bo też był taki zarzut, że kobiety się będą zwalniać, nie zwalniają się. Mamy informację, że w wielu firmach są podwyżki dla kobiet, żeby utrzymać ich na rynku pracy. Sytuacja na rynku pracy jest zdecydowanie lepsza, ale jakie głosy dochodzą, że upadają firmy pożyczkowe, które no, korzystały z które korzystały z tego, że no, była ciężka sytuacja materialna i ten 500 zł w wielu przypadkach ratuje rodziny, że rodziny nie muszą
desperacji na
dokładnie
święta,
trzeba na zeszyt, jak to się mówi, iść tutaj. To jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre
rozwiązanie. Czyli
też
zadajemy kłam temu, że 500 plus powoduje, że kobiety idą do domu, a minister, premier Morawiecki prosi Ukraińców czy Ukrainki, żeby przybywali tutaj do nas do pracy, tak? Bo nie ma kto pracować.
To jest taki inny problem, o którym też myślę dzisiaj będziemy rozmawiać. Mówimy też o poziomie płac, nie? I to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości tak by w pierwszym też naszych decyzjach podejmowali, bo tym akurat ja się zajmowałem, że musimy zrobić wyraźny ruch, jeśli chodzi o poziom płac. Zaczynamy od płacy minimalnej, bo oczywiście no, to jest jakiś taki
mierny. Czyli zacznijmy ten temat.
Nie?
Co to jest płaca minimalna? Proszę tak wytłumaczyć każdemu średniemu Polakowi, co ona oznacza. Wiemy, że to jest pewne widełki, tak, wytyczone przez odgórnie przez rząd.
Ustalamy płacę minimalną, gdzie nie wolno zatrudniony pracownik powinien otrzymać określoną kwotę. Od stycznia 2017 roku ta kwota jest na poziomie 2000 zł brutto. To jest duży skok, bo tutaj trzeba powiedzieć, że w stosunku do ubiegłego roku to jest wzrost o 150 zł i po raz pierwszy w ogóle w historii zdarzyło się, że przy płacy minimalnej związki zawodowe, organizacje pracodawcom proponują wzrost płacy.
A czy to
płacy
nie rozleniwi, powiedzmy, pracownika, bo na prywatnym, ja tak patrzę, może powiedzieć pracodawca, no dobrze, ja bym będę podwyższał, jak będzie większy rozruch, większa praca, większa
to
wydajność.
To jest też dlaczego myśmy się zdecydowali wydać większą kwotę jako rząd, płace minimalne niż proponowały nawet związki zawodowe i pracodawcy. No, oczywiście pracodawcy zawsze chcą niższą, z tych względów wyższą. Ale też patrzymy na to z tego względu, że jeżeli nie ruszymy przy płacach, to faktycznie, jeżeli mówimy o ponad 2-milionowej armii Polaków, która jest za granicami kraju, to ciężko ich przy tych różnicach płacy przekonać o tym, żeby w Polsce pozostały. To muszą być różne, nie tylko płaca minimalna, bo z tym się wiąże, ale to też trzeba popatrzeć na kwotę netto, którą człowiek dostaje do ręki. Z kwoty 2000 zł dostaje 1450 zł netto. Czyli jeżeli pod tym kątem popatrzymy, to co mieliśmy do czynienia i mamy jeszcze do czynienia, że można pracować, a można żyć w biedzie. Czyli warto się zastanowić nad tym, jak ta płaca wyglądać ma. I dzisiaj, jeżeli my mamy w naszym kraju 2000 zł, to jest 47% średniej płacy krajowej, czyli jesteśmy też w tym wyszczepieni. I z tym się też wiąże to, z czego się bardzo cieszymy i my się też ten główny przesłanie dzisiejszego programu, że również z płacą minimalną powiązaliśmy stawkę godzinową przy umowach zleceń.
I co, przybliżamy się też trochę do innych krajów Unii Europejskiej, prawda?
Oczywiście, ta różnica w dalszym ciągu jest duża, bo jeżeli porównujemy, ale jak popatrzymy na kraje środkowo-wschodniej Europy, czyli wokół, to jesteśmy w tej chwili na pierwszym miejscu, łącznie z krajami bałtyckimi, z Bułgarią, Rumunią, Węgry, Czechy, Słowacja, Estonia, wszystko jesteśmy wyżsi.
Łotwa,
Litwa, jesteśmy wyżsi. Na wyższym poziomie. Czyli oczywiście nie dorównujemy ani płacy w Niemczech. No, jeżeli mówimy o stawce godzinowej na przykład w Polsce,
Europy, tak zwanej,
my mamy 13 zł brutto, w Niemczech jest w tej chwili 8,80 euro na godzinę. Najniższa
czyli
stawka.
Razy 4 to widzimy jaka jest.
Czyli pod takim, ale jeżeli tego nie ruszymy, nie zapewnimy, przecież myśmy mieli przez lata do czynienia, to też o tym mówiliśmy już też na antenie, gdzie przy umowach zleceń były płace na poziomie kilku złotych, a ja miałem nawet umowę o pracę na 25 groszy za godzinę. No to już była zupełnie skandaliczna sprawa.
Czyli płaca minimalna, co na to główny inspektor pracy?
Muszę powiedzieć, że ja z takim dużym doświadczeniem zawodowym zawsze mówiłem i mówię do dnia dzisiejszego, że jestem generalnym zwolennikiem, żeby nie mieszać prawa pracy, to co jest zawarte w kodeksie prawy, z prawem cywilnym. Ale kiedy tutaj siedzący pan minister pokazał mi umowę na dozór mienia w wymiarze 25 groszy za 40 godzin i poza pozostałe godziny 5,99, to zrozumiałem, że coś się w Polsce naprawdę złego dzieje. Uważam, że kierunek, który został wytyczony de facto, to był autorem w tym przypadku, to było Ministerstwo Pracy, Rodziny, Ministerstwo Pracy, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tak? Mianowicie w kategoriach tej stawki w tamtym roku 12 zł, teraz 13. I muszę powiedzieć, że ja jestem taki gaduła. Jak jestem w różnych restauracjach i rozmawiam z różnymi ludźmi, szczególnie są młodzi ludzie, to muszę powiedzieć, że po prostu nie zdarzyło mi się.
Taki Franz Fischer.
Tak, nie zdarzyło mi się, żeby w tym roku, czy w tamtym roku, a często stołuję się poza domem, żeby ktoś powiedział, że zarabia na umowę zlecenie 11 zł netto, czy 13 zł brutto. Nie zdarzyło mi się. 5, 7, 4. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że po prostu to nie daje żadnej gwarancji na minimalne utrzymanie się po prostu w ogóle przy życiu, zapłacenie czynszu, wysłanie dzieci i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. To, że dzisiaj mamy stawkę 13 zł, to nawet w sytuacji takiej, kiedy po prostu należałoby przekształcić tą umowę cywilnoprawną na umowę o pracę, Bo często się zdarza tak, że to de facto nie jest umowa cywilna prawna. Często się zdarza tak, że to jest tak naprawdę umowa o pracę. Bo proszę sobie wyobrazić, na przykład w przemyśle spożywczym, przy taśmie, jedna osoba stoi, ma umowę o pracę, druga obok niej stoi, ma umowę zlecenia, a trzecia ma najgorszą umowę o dzieło. To sytuacja, wszystkie te trzy osoby powinny mieć umowę o pracę. Ale postępowanie w Polsce w zakresie zamiany umowy zlecenia na umowę o pracę jest długotrwały, jak się nie zgodzi z wystąpieniem inspektora pracy, no to wtedy trzeba składać wniosek do sądu, postępowanie trwa czasami rok, czasami dwa. Często się zdarza tak, że pracownik uzyskał korzystne orzeczenie, ale nie ma firmy. Firma dawno się rozwiązała. Natomiast sytuacja jest taka, w momencie, kiedy będzie przekształcany, a stawka za 13 zł, na umowę o pracę, to praktycznie koszty w tym momencie nie są duże, jeżeli nie będzie zaległości. Koszty nie są duże i pracodawcy chętniej to wykonają.
Ale ja tutaj nie jestem taki mądry. Ktoś mi tutaj taki znalazłem kontrargument, tylko on jest troszeczkę więcej rozpisany, więc będę czytał, bo nigdy się uczył na pamięć wszystkiego. Czy nie jest lepszym rozwiązaniem, gdyby była polityka zmierzająca do skokowego wzrostu płac? Eksperci niektórzy podkreślają, że zarobkowa jest to jedynie rozwiązanie, aby nie tylko powstrzymać emigrację Polaków, ale również generować rozwój gospodarczy. Wyższe płace to wyższe wpływy podatkowe i składkowe do budżetu, co stwarza możliwość przeznaczenia tych środków na potrzeby coraz większej liczby beneficjentów. I tutaj myślimy o przyszłości też, prawda? Co będzie dalej z Polską?
Czy to co, o czym mówiliśmy, o czym mówił główny inspektor pracy, jeszcze tylko potwierdzę, bo też czerpaliśmy dane w ministerstwie z kontroli, które inspekcja przeprowadza.
Ale płaca minimalna wyklucza, przepraszam, wzrost skokowy płacy.
Znaczy, to my gwarantujemy to minimum.
To jest to minimum.
Ale oczywiście każdy od danej sytuacji firmy może dać więcej.
Przedsiębiorca. Ale to jest państwowy tak, też może dalej.
Oczywiście, jak najbardziej.
Ale
jak mieliśmy na przykład problem przy płacy minimalnej, że jak zaczęliśmy badać i posiłkować się badaniami inspekcji pracy, to mieliśmy sytuację, że 50% umów powinno być umowy o pracę, normalne umowy, a nie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. W instytucjach państwowych, publicznych, firmy, które dokonują sprzątania ochroniarskie, stosowały właśnie takie stawki. Czyli tam, gdzie powinien też być przykład, gdzie stawka jest na normalnym poziomie, też były stawki 4-5-złotowe. To dzisiaj się zmienia. To jest jedna rzecz, na którym nam bardzo zależało, żeby przynajmniej tę podstawę ruszyć. I to się udaje. Oczywiście będziemy mówić o już po tym miesiącu funkcjonowania, jak wygląda, że tutaj też są w dalszym ciągu próby omijania tego. Ale też drugą rzecz, którą jeszcze prowadziliśmy od 2016 roku, to przy umowach zlecenia ozusowaliśmy umowy zlecenia do minimalnego wynagrodzenia. Czyli ten pierwszy to jakby etap, żeby przynajmniej złapać do tego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ten pierwszą część tego dochodu jest. Ale oczywiście to jest proces, bo proponowaliśmy, to nie weszło jeszcze do w życie, tak zwany jednolity podatek, gdzie chcieliśmy w jednej daninie mieć wszystkie podatki. Wtedy nie byłoby tej ucieczki. Dzisiaj ta ucieczka w dalszym ciągu jest. Już te sygnały, które do nas wpływają, jeśli chodzi o stosowanie płacy minimalnej po miesiącu pracy, pokazują, że są niestety nieuczciwi pracodawcy, którzy ponownie próbują to omijać. Stąd też inicjatywa Inspekcji Pracy, nasza Solidarności, żeby przeprowadzać kontrolę. I tutaj główny inspektor pracy na to odpowiedział. To jest duży wysiłek dla inspekcji, żeby na te sygnały reagować. Myślę, że jeżeli zaczną telewizowie i radiosłuchacze do nas dzwonić, to będą podawać właśnie te przykłady.
Bo jeżeli mówię o wyłudzenia VAT-u i tak dalej.
No, to już tak, ale to będą nam przedstawiać, jak oszukuje się ludzi w Polsce, jeśli chodzi o płacenie. Stąd też bardzo ważna rola inspekcji. Stąd też staraliśmy się i w budżecie państwa, żeby na środki na inspekcję pracy były wyższe, żeby było więcej etatów, żeby inspektorzy byli skuteczniejsi w tym działaniu. Oczywiście jest wiele jeszcze do zrobienia, w sensie też egzekwowania prawa, bo nawet jeżeli jest ta kara nakładana przez inspektora, ona nie jest u nas w naszym kraju, wbrew temu, co niektórzy mówią, wysoka. Mamy jeden z najniższych poziomów kar, ale też no niestety jeszcze prokuratury, a sądy, już tutaj powiedziałbym, no bardzo marnie, jeśli chodzi o działalność w sprawach pracowniczych, funkcjonują. Ja nie pamiętam, może to ani inspektor inspektor pamięta, czy w ubiegłym roku był ktoś skazany w Polsce za nieprzestrzeganie prawa.
Ile pan ma pod sobą, że tak powiem?
Pracowników mam 2777, ale chciałem publicznie podziękować dla pana ministra, dla pani minister, dla Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, jeżeli chodzi o wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie pozyskania 59 etatów właśnie do kontroli tej minimalnej stawki. W każdym naszym oddziale terenowym, a takich mamy 43 i 16 okręgowych inspektoratów pracy, będzie jeden nowy zatrudniony pracownik, który będzie zajmował się tą składką minimalną. Ale to byłoby za mało.
No
ja wprowadziłem rozwiązanie następujące, a niespełna około 1600, różnie między 1600 a 1700 tych inspektorów pracy terenowych jest zatrudnionych w urzędzie i podjąłem takie działanie przy wsparciu ministerstwa, ale również przy wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kontrole takie zmasowane, które rozpoczynamy od 1 lutego tego roku, bo już minął miesiąc, a stawka minimalna, rozporządzenie o płacy, przepraszam, minimalnej nakłada obowiązek, że co miesiąc trzeba wypłacać te minimalne wynagrodzenie i wszyscy inspektorzy pracy, którzy będą robili kontrolę w innym zakresie. Jeżeli stwierdzą, że jest ktokolwiek zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź umowa zlecenia, bądź umowa o dzieło, to będzie podejmował czynności wyjaśniające. Rzecz jest jedna. Jest próba jakby rozwodnienia tego, powiedzieć, że to nie da rady, że to inspekcja sobie nie poradzi. A ja stwierdzam, jako główny inspektor pracy, wieloletni pracownik inspekcji pracy, jako inspektor, że sobie poradzi, że generalnie po prostu, jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że jest próba zamiany umowy o pracę na umowę zlecenia, czy umowy o dzieło, to podejmie działanie przypisane w artykule 22 ustawy Kodeks Pracy, tam gdzie jest praca podporządkowana za wynagrodzenie w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę bądź przedsiębiorcy i wykonywana osobiście, jest to umowa o pracę. Oczywiście ja już mówiłem, że to jest długotrwałe postępowanie, ale chciałem powiedzieć, że w sytuacji takiej, jeżeli po prostu stawka będzie zaniżona i my nie przyjmujemy argumentacji, gdzie się próbuje wprowadzić następujące rozwiązanie, że otóż wszyscy ci, którzy wykonują pracę przy pilnowaniu, mają mundury, to będzie im potrącane po 2 zł, 3 czy 5 za ten mundur. Do tej pory nikt nie potrącał, ale teraz będzie potrącany. Nie przyjmujemy takiej argumentacji, że z tego tytułu, że pracownik posiada narzędzia, które wyposażył pracodawca bądź przedsiębiorca, to mu też odliczy. My również nie przyjmujemy takiej argumentacji, że ta osoba, która sprząta, będzie musiała spłacać odkurzacz, który po prostu...
Bo listonosz płaci za tą torbę.
Za tą torbę i tak dalej, i tak dalej. Co do zasady. W związku z tym po prostu mówią, że inspekcja pracy będzie podejmowała zdecydowane działanie. Nie będzie wypłacana minimalna składka, stawka, przepraszam, minimalna stawka, to w takiej sytuacji po prostu inspektor pracy nałoży grzywnę. Najczęściej będzie kierował wniosek do sądu i sąd będzie rozstrzygał co do winy tego przedsiębiorcy czy pracodawcy, a kara grzywny wynosi do 30 tysięcy złotych. Ale już sąd tą sprawę sporną będzie rozstrzygał.
A jeszcze jeden aspekt za chwilę telefonu.
Jeszcze jeden argument tutaj, żeby tak się trochę jeszcze do tego tych instrumentów, które ma inspekcja. Znieśliśmy tak zwany syndrom pierwszej dniówki. To jest zmiana w kodeksie pracy. Ona weszła w życie od 1 września ubiegłego roku, gdzie do tej pory była taka praktyka, że umowę o pracę pracodawca mógł dostarczyć do końca pierwszego dnia. Inspektor przychodził na kontrolę, okazywało się, że wszyscy są zatrudnieni dzisiaj. Zmieniliśmy tę zasadę. Umowę o pracę musi otrzymać przed przystąpieniem do pracy, czyli dajemy ten instrument inspektorowi, że już inspektor będzie miał możliwość sprawdzenia, pracujesz legalnie czy nie pracujesz, bo mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że tak mówię, przychodziło na kontrolę i nikt nie pracował dłużej niż jeden dzień.
To ja podaję przykład, bardzo ciekawy, jako tak powiedziałem, że jestem terenowym inspektorem pracy przez wiele, wiele lat. Jak szedłem na kontrolę jeszcze przed zmianą tych przepisów i na rusztowaniu po prostu widziałem, jeden pan był blondynem, drugi był łysy, trzeci, prawda, miał jakąś inną karnację i oni ciągle tam pracowali. Ja przechodziłem sobie idąc do pracy, nie podejmowałem czynności kontrolnych, bo po prostu nie było zagrożenia zdrowej życia, ale kiedy zauważyłem, że to rusztowanie po prostu zostało przedstawione i grozi zawalenie, w związku z tym musiałem podjąć decyzję i cały czas spotykałem tych panów. Wtedy podszedłem do nich, mówię, proszę panów, a od kiedy panowie pracujecie? Ja mówię, panie, a co pan jest za figurę? Ja mówię, inspektor pracy. To co się pan głupio pyta? Od dzisiaj. Mówi, od dzisiaj. Bo byli tak nauczeni. A zatem sytuacja jest taka...
Więc rozmawiamy, będą ciekawe telefony. Za chwilę przerywnik muzyczny, podamy telefony i będziemy rozmawiać. A jeszcze jedną kwestię chciałem zapytać, żeby nie zapomnieć, jak to się mówi. A co z Polakami delegowanymi za granicą? Bo wiem, że Unia Europejska naciska, żeby dać im podobne zarobki,
co tam są wysyłani.
Europosłowie tak mają chyba wyregulowane.
Zgodnie z dyrektywą wdrożeniową wdrożyliśmy w czerwcu tę dyrektywę, która zobowiązuje naszych przedsiębiorców do zapewnienia minimalnych warunków płacowych, jeżeli się deleguje
pracownika do krajów
Unii Europejskiej. Dużo Polaków pracuje. Jesteśmy największymi państwem, które deleguje pracowników. Liczy się gdzieś pół miliona Polaków pracuje. Nie mówię o tej bardzo trudnej sprawie, która dotyka kierowców, bo to tutaj mamy duży z tym problem. Ale Komisja Europejska, głównie państwa typu Francja, Niemcy, próbują tę dyrektywę zmienić w sensie zaostrzenia tych kryteriów. My nie mówimy, że nie, ale nie w tym momencie, bo jeżeli wprowadzi się to, co proponowała Unia, czyli w jednym momencie stawiamy polskich przedsiębiorców na równi, jeśli chodzi o poziom płac z pracodawcami,
to po prostu
polskich firm po prostu nie ma. To jest wyeliminowanie konkurencji. To na przykład robią w tej chwili Niemcy niezgodnie z dyrektywą i Francuzi, że wprowadzają te stawki dla kierowców na podobnym poziomie. My mówimy tak, minimalne normy tak. To jest już duży postęp do tego, co było kiedyś, bo nie było żadnych regulowań, ale nie w tej chwili. Tutaj toczymy spór z Komisją Europejską i staramy się, żeby te przepisy, które będą, albo ich rozłożyć w czasie, żeby to nie było takiego uderzenia, albo tak jak mówię, zapewnić polskim firmom, żeby to nie było taki szokowy skok do
podejmowania. Chciałbym tu uzupełnić pana ministra, że dotyczy to polskich kierowców, polskich pracodawców, ci kierowcy są zatrudnieni u nas.
A, rozumiem.
U nas, przyjeżdżają przez teren Niemiec czy Francji.
Polak zatrudniony w firmie spedycyjnej niemieckiej, to jest inna sprawa.
Którzy delegują pracowników. Tak,
polska firma, polski pracownik. Dobrze. Więc rozmawiamy nadal. Płaca minimalna, wyzwania i zagrożenia. Nasi goście, pan minister Stanisław Szwed, pan minister, główny inspektor pracy Roman Giedroyć i telefony 56 657 0011, 56 657 0012, na zagranicy 657 0013, 657 0014. Czekamy już po muzycznym przerywniku na państwa telefony i rozmawiamy.
Zostawiłem tamten świat, by przyjechać tu nad sam, żeby znaleźć spokój duszy nad jeziorem pośród burzy. Góry, lasy, czysta woda, to soliny jest uroda. Lasy i doliny, to uroki są soliny. Solina spełnia mnie. Góry, lasy, czysta woda, to Soliny jest uroda. Góry, lasy i doliny, to uroki są Soliny.
Jesteśmy ponownie, drodzy Państwo, odbieramy telefony od Państwa już. Nasi goście czekają. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Kto jest z nami?
Dzień dobry. Przy telefonie Kazimierz z rejonu Żywiecczyzny. Ja chciałem rozmawiać z panem ministrem Szwedem odnośnie właśnie tej...
Panie Kazimierzu, słuchamy pana.
Proszę?
Słuchamy pana wszyscy, nie tylko pan minister, ale...
Dzień dobry. Panie ministrze Szwed, chciałem się pana zapytać, w jaki sposób wy to zrobicie, żeby wyegzekwować te właśnie najniższe wynagrodzenia, o których przed chwilą żeście mówili? A po prostu ten drugi pan, który jest z panem, ja nie wiem, kto to jest.
To jest główny inspektor pracy, proszę pana.
Po prostu będziecie prowadzić kontrolę w firmach, tak? Żeby po prostu wyegzekwować te najniższe wynagrodzenia, tak?
Dokładnie tak.
Tak będzie, tak.
Proszę pana, a proszę mi powiedzieć, skąd weźmiecie urzędników i pieniądze na wynagrodzenie dla tych urzędników, którzy będą właśnie te prywatne, złe firmy kontrolować? Bo wie pan, po prostu firmy prywatne w Polsce są traktowane jako po prostu drugorzędne. Po prostu najpierw po prostu są firmy państwowe, a człowiek, który prowadzi prywatną działalność, jest w ogóle po prostu jakby poza marginesem społeczeństwa. Po prostu to już od czasów jakby komunistycznych, komuny w Polsce, po prostu są bardzo źle traktowani, a wy państwo jakby się wpisujecie w to, bo tutaj po prostu nie ma jakiegoś pomysłu na obniżenie podatków, tylko są po prostu restrykcje, kontrole tych prywatnych firm. A proszę pana, jeżeli wprowadzicie niskie podatki, to po prostu prywatne firmy będą odpowiednio wynagradzać pracowników, bo ich będzie na to stać.
Dobrze, panie Kazimierzu, rozumiemy. Pan minister Giedroyć.
Ja mogę to od razu też odpowiedzieć, Szwed, że musimy wyjść z takiego punktu założenia, jak słusznie pan zauważył, co to jest zapłata za pracę i odpowiednia zapłata za pracę. Czy jeżeli ktoś zapłaci 13 zł na godzinę brutto, czyli 9,5 zł mu zostaje na rękę, czy to jest odpowiednia praca, bo w tym kontekście musimy patrzeć na zatrudnianie pracowników. Oczywiście mówimy cały czas o minimalnym poziomie, bo ja już to mówiłem wielokrotnie, że jeżeli ktoś płaci pracownikowi 3 zł czy 4 zł na godzinę, to taka firma lepiej, żeby nie funkcjonowała. To jest oszustwo na ludziach, których się zatrudnia. Człowiek, który podejmuje pracę, powinien mieć zapłacone godnie za swoją pracę. I w takim kierunku te zmiany idą. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące działań, które rząd podejmuje, Prawa i Sprawiedliwości dotyczące przedsiębiorców, to oczywiście tutaj na myśli mamy plan odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego. Jest już obniżona też stawka podatkowa CIT dla przedsiębiorców. Będziemy też zmierzać w kierunku, żeby obniżać podatek dla działalności gospodarczej, ale to musi też, wymaga to jeszcze pracy i też czasu, bo w pierwszym roku nie udało nam się tego wprowadzić.
A chciałem podpowiedzieć, że znajdziemy i sił, i determinacji, żeby eliminować pracodawców z rynku, którzy nie chcą wypłacić. My cały czas mówimy o minimalnej. Nie mówimy o godziwej, a o średniej, ale mówimy o minimalnej. Ale chciałem powiedzieć panu i państwu, którzy nas słuchają i oglądają, że ponad rok jestem głównym inspektorem pracy, a konkretnie 4 lutego minionego roku 2016 zostałem głównym inspektorem pracy i wprowadziłem następujące rozwiązanie. Pierwsza kontrola dla mikro, a mikro to jest tak do 9, małych do 49 i średnich do 249 zatrudnionych pracowników, pierwsza kontrola jest bezsankcyjna. Inspektor pracy idzie, pokazuje, co jest nieprawidłowe, wskazuje, wydaje decyzję i nie nakłada kary. Są 3 wyjątki, co prawda. Wtedy, kiedy jest zagrożenie zdrowia i życia, kiedy jest kontrola z tytułu wypadku przy pracy prowadzona, kiedy są rażące nieprzestrzeganie przepisu prawa pracy, na przykład przez pół roku ktoś nie wypłaca wynagrodzeń. Ale co do zasady, w sposób instruktażowy, audytowy pokazujemy, co ma zrobić.
Takie pouczenie. Pouczenie.
Chciałem powiedzieć, że te rozwiązanie, które wprowadziłem, jest rozwiązanie prawdopodobnie jedyne na skalę europejską. Żadna inspekcja pracy nie pokusiła się. Mają inne podobne rozwiązania, bo ja uważam, że właśnie tak, właśnie tym małym, tym mikro, małym i średnim trzeba po prostu dać szansę być konkurencyjni do tych większych zakładów pracy. I uważam, że po prostu wszyscy ci, my zrobiliśmy w minionym roku ponad 10 tysięcy takich kontroli. 10 tysięcy kontroli. Tylko w niewielkim procencie nałożyliśmy grzywny. I wszyscy ci są naprawdę przeszczęśliwi, że wiedzą, co może, co nie może, a jeżeli jak ma zrobić to mój inspektor pracy, jeden czy nawet dwóch, bo czasami trzeba wziąć specjalistę od chemii, czy od innych rozwiązań, czy budowlanych, czy innych, które po prostu dają możliwość dobrego funkcjonowania. A problem jest, chciałem temu panu jeszcze powiedzieć tak, że tutaj na stole leży pismo nikogo innego, nie pracowników, nie osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, ale leży pismo od pracodawców, którzy skarżą się, że wśród nich są nieuczciwi pracodawcy, którzy zaniżają tą stawkę brutto 13 zł. W związku z tym powodują niezdrową, nieuczciwą konkurencję. I muszę powiedzieć, czy komuś się podoba, czy nie, ale w zakresie nielegalnego zatrudnienia będziemy podejmować działania we wszystkich obszarach. Nie tylko do pracowników polskich, ale również do pracowników zagranicznych. Najwięcej u nas jest Ukraińców, bo Ukraińcy muszą mieć zapewnienie wynagrodzenie na poziomie identycznym jak pracownicy polscy, bo wtedy oni też są niezdrową konkurencją. A nie ma możliwości, żeby wyeliminować szarą strefę całkowicie. Takiej możliwości nie ma. Ale chciałem powiedzieć, że działanie ze strony Inspekcji Pracy, wsparcie ministerstwa, ale również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spowoduje, że ta strefa będzie znacznie mniejsza niż jest do tej pory.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Bogu mi z powiatu kolskiego. Ja tylko powiem ze swojego podwórka, panie ministrze. To, co trochę mówicie, to jest troszkę i nieprawdy. Po pierwsze, syn ma 3 dzieci. Tak, dostał to 500+, ale ma zabrane rodzinne, i co najgorsze, ma zabrane, proszę was, rozliczenie całoroczne. On dostaje prawie 1800 z groszami. To ma też zabrane. Już ma powiedziane w GOPS-ie, że nie dostanie tych pieniędzy, ani rodzinnego to już ma zabrane, jak i no to 500 plus weszło. Dlaczego to tak jest? No, troszkę za dużo się chwalicie, ale rzeczywiście...
Panie Bogumile, niech pan pozostawi może tam telefon do pana.
Sprawdzimy, bo jeśli chodzi o zasiłek rodzinny, to dochód się nie wlicza i nie powinno. Tam oczywiście z rok 2014 wliczony do 500. Może być sytuacja taka, że 2015 jest inny dochód i przy zasiłku, bo przy zasiłku też są kryteria dochodowe. Trzeba konkretny przypadek zbadać.
Ale jeśli chodzi, co pan mówi, to jest niemożliwe.
No to mówię, tutaj trzeba to dokładnie sprawdzić. Bo przy 500 wliczamy dochód z 2014 roku. Przy zasiłku rodzinnym był wliczany dochód za 2015 rok i mogło się tak zdarzyć, że przy 2015 roku bez wliczania 500 jest wyższy po prostu zarobek. I przy niższym kryterium przy zasiłku rodzinnym ta osoba wypadła. Mogło tak być.
Ale to na pewno sprawdzimy, panie Bogumile. Proszę my, no tutaj jakiś pewnie urzędnik, pan minister zleci. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja po prostu w takiej sprawie.
Pani imię?
Moje imię jest Anna.
Anna.
Pracuję jako sprzątaczka w wiejskiej szkole. I po prostu mamy najniższą krajową. Tylko, że my jako sprzątaczki mamy też swój staż. Mamy po 20, po 30 lat pracy. No i w tej najniższej krajowej mamy po prostu ten staż wliczony. Czy to tak powinno być?
Ja?
No już odpowiadałem, okay. Pani Agnie.
No, muszę pani powiedzieć, że niestety przepisy, które regulują płacę minimalną, czy przepisy wynikające z kodeksu pracy w sposób jednoznaczny stanowią, że tak może być. Z punktu widzenia społecznego może nie jest to dobre rozwiązanie, ale przez wiele lat było tak, że generalnie ten dodatek stażowy jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia. A zatem jak pani się pyta, czy tak jest, to jest zgodnie z prawem, ale z punktu widzenia społecznego w mojej ocenie tak nie powinno być. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości to uda się to zrealizować w inny sposób, bo również kwestia ta dotyka osób, które wykonują pracę w nadgodzinach. W nadgodzinach tam też można w ten sposób zmniejszać odstawki zasadniczej, a byle nie była mniejsza niż minimalna. Tak jest, że po prostu minimalna stawka może łączyć kilka elementów. Nie tylko stażowe, ale również może być nagroda, a może być premia i to będzie wliczane do minimalnych. Jeżeli będzie oczywiście stałe, nie? Bo jeżeli doraźne, to nie.
Dziękujemy.
Myśmy tutaj zrobili jedną zmianę już przy tej wprowadzeniu 13 zł, że do 13 zł i do 2000 nie wliczamy dodatków za godziny nocne. To jest pierwszy element wyłączania z tych takich podwiązek i tak by kolejnymi krokami powinny być inne zmiany, między innymi to, o czym mówiła pani, że na dzisiaj, tak jak mówi pan inspektor, staż jest wliczany, ale to jest też kwestia kolejnych zmian. Docelowo chcemy to wyłączać z tego, ale też no, musi iść to po kolei. Dzisiaj przy wyłączeniu jednak w wielu jeszcze przypadkach staż pracy jest dość dużym dodatkiem, no, byłoby to duży wzrost. Ale oczywiście to cały czas mówimy i powtarzamy, że to jest to minimum 13 zł i tutaj no, też rola zarządcy szkoły, w tym przypadku wójta, który nie powinien tego po prostu wliczać, bo wie o jakich środkach mówimy i te kwoty...
Nie powiedziała, że no, mała wiejska szkoła.
No, dlatego
więc
mówię, no,
się rozumie, że no...
Nie wiem, to jak mówię też konkretnie tutaj w danej sytuacji też trzeba popatrzeć, że nie tylko państwo reguluje te sprawy, ale samorząd też się powinien
władzać. Osobiście badałem prowadzenie czynności kontrolne w małych wiejskich szkołach i muszę powiedzieć, że i konserwatorzy, i panie, które sprzątały, miały, może nieznacznie, ale w sposób taki dość duży, zwiększoną to minimalne wynagrodzenie i to pochłaniało również ta kwota. Jeżeli 2800 taka osoba otrzymywała, czy 200, czy 300, to stażowe się mieściło w nadwyżce powyżej tego minimalnego. Zachęcamy tego wójta, żeby pochylił się nad tą panią, nad inną i podjął działania w zakresie podniesienia tego wynagrodzenia minimalnego, choć z urzędu pani te wynagrodzenie minimalne w stosunku do poprzedniego roku zwiększono o 150 zł brutto.
Pięknie. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maria.
Szczęść Boże, Grzegorz z Holandii.
Grzegorz z Holandii.
Witam serdecznie ojca, witam gości w studiu. I cieszę się, że w końcu zabrano się za stawkę minimalną. Chociaż trochę czasu upłynie, zanim dogonimy stawki europejskie. Chociaż, no tak, żeby zadowolić zwłaszcza Niemców i Francuzów w transporcie. Ale przyjmując Polskę do Unii, widziały gały, co brały. Ja chciałbym się zwrócić problem na coś innego, oprócz stawki minimalnej. Chodzi o to, że załatwiając sprawy, czy to meldunkowe, czy kredytowe, potrzebujemy zaświadczenia o zarobkach. Więc było po sobie, to było w roku i 80, w 2000, mija kolejne dwudziestolecie i problem jest ten sam. Chcąc otrzymać zaświadczenie od pracodawcy, a pracując na tak zwaną umowę nie do końca jakby legalną, czasami jest to mówiona, czasami szemrana, czasami umowa o pracę, jak zwał, tak zwał, ale przeważnie pracodawca proponuje taki układ. Ja ci napiszę umowę na pół etatu, bo to lepiej dla ciebie, lepiej dla mnie. Kiedy pracodawcy przestaną się bać ujawniać zarobki swoich pracowników. Bo naprawdę mija kolejne dwudziestolecie i znam osoby, które nadal tak pracują. Więc to...
Panie Grzegorzu, a pan mówi o pracodawcy holenderskim czy polskim?
Nie, w Polsce. Wiem, bo po prostu sam przeżyłem takie coś i sam na taki sposób pracowałem. Na takich umowach na pół etatu, a całkiem inaczej wyglądał dzień pracy.
Dlatego... To też
rozumiemy problem. A teraz jak pan zadowolony jest z Holandii, pobytu w Holandii, czy...
Szczerze mówiąc, wolałbym wrócić.
Wolałby pan wrócić?
Może się wydaje życie bardziej, mniej stresowe, ale jednak no ciągnie z powrotem.
No właśnie, dziękujemy za też...
Zresztą po tym, co się dowiaduje w wiadomościach, co się w Polsce zaczyna poprawiać.
Przyjmamy dobry głos pozytywny,
tutaj to jest problem tak zwanej też szarej strefy, czyli no pracodawcy między innymi tłumacząc to, że trzeba zapłacić składkę ZUS-owską, płacą część tylko tej nawet pół etatu stawki, resztę dają pod stołem, żeby nie odprowadzić
cały mechanizm, który funkcjonuje. Ten pracownik ma dobrze, ale jego żona, jego dzieci są obciążone.
To jest cały czas, też pewnych rzeczy się uczymy. Teraz na pewno bardzo mocno wzmacniamy też kontrolę, jeśli chodzi o zakłady bezpieczeństwa, bo to jest w naszym wspólnym interesie, jako państwa i poszczególnych ludzi, bo dzisiaj nawet młody człowiek sobie nie zdaje sprawy, że on idąc na taki, mówiąc w cudzysłowie, układ z pracodawcą, on za parę lat czy parę dziesięć lat na tym o wiele straci, czy jego rodzina. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, która jest też tutaj niesłychanie ważna, to jest to, że tak się jakoś przyzwyczailiśmy w naszym kraju. Myślę, że to jeszcze w dalszym ciągu pokutuje gdzieś tam z czasów komuny, że państwo to jest niczyje. Możemy go gdzieś tam sobie traktować jak inaczej.
Dlatego niekorzyść państwa było pozytywne, prawda?
Dokładnie tak. No, a tutaj jednak musimy patrzeć, jeżeli my mówimy o systemie ubezpieczeniowym, no to mówimy o wszystkim, tym systemie solidarnościowym, czyli to nie jest tak, że to jest jakiś worek pieniędzy, który leży i czeka, tylko musi być wpływ do tych środków. Dlatego te działania, które są podejmowane przez nasz rząd, z jednej strony mają poprawić sytuację zarówno ściągalności, ale też sytuację materialną przyszłych, czy emerytów, czy pracowników. Stąd też ta kwestia, o której mówimy, poprawy, jeśli chodzi o wysokość
stawki.
Ale powiem tak, że przeogromna rzesza pracodawców to są bardzo porządni, uczciwi, którzy zatrudniają wszystkich na podstawie umowy o pracy, a spotykam się z takimi pracodawcami, stojąc na mszy świętej w niedzielę obok, którzy po prostu nawet, żeby spowodować zatrzymanie pracowników z kadry inżynieryjno-techniczną, budują dla nich domy. To też się w Polsce dzieje pozytywnego. Ale chciałem powiedzieć, że to za rządów SLD wprowadzono takie rozwiązanie polegające na tym, że po pierwsze pracownik jest odpowiedzialny za to, ile oświadczy w zakresie rozliczenia do podatku w PIT. A przedtem było tak, że generalnie pracodawca odpowiadał za wypłacenie wynagrodzenia i on zobowiązany był do tego wypłacać w sposób zgodnie z, powiedziałbym, z przepisami obowiązującymi na dany dzień. Dzisiaj robi się w ten sposób, że pracodawca po prostu nieuczciwy, a powiadam, że to nie jest wcale duża grupa, ale jest w Polsce niestety taka, mówi tak, ja ci zatrudnię na pół etatu, za pół etatu dostaniesz pod stołem i będziemy zadowoleni, oczywiście nie odprowadzając należności na państwo, na rzecz państwa, w tym przypadku na ZUS, podatek do Urzędu Skarbowego. Ja kiedyś byłem w Hiszpanii i po prostu rozmawiałem z inspektorami pracy, bo oni tam po prostu dość tak mocno egzekwowali, znacznie mocniej jak w Polsce w zakresie pozyskania tych należności do budżetu i mówią, kolego Romanie, mówi, jeżeli po prostu państwo, które nie potrafi wyegzekwować swoich podatków i należności quasi podatków, to jest głupie państwo, nie ma wtedy na emerytury, na szkoły, na policję, na służbę zdrowia. I chciałem powiedzieć tak, że podpowiedzieć, każdy z zatrudnionych, który pracuje w formule na pół etatu, a de facto pracuje na cały etat, czy jeszcze więcej, proszę o zgłoszenie się do jednostki Państwowej Inspekcji Pracy w kraju. Powiedziałem 43 oddziały, 16 jednostek okręgowych, złożyć tam skargę, zastrzec anonimowość i gwarantuję Państwu, że sprawa ta zostanie rozstrzygnięta. Gdyby były problemy, proszę pisać bezpośrednio do mnie jako do Głównego Inspektora Pracy.
Piękna odpowiedź i kolejny telefon odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, telewizja Kwam. Słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Dobry wieczór. Ja w sprawie tej płacy minimalnej chciałam porozmawiać.
Proszę bardzo.
Kodeks pracy na
kto mówi? Jeszcze kto mówi, jeśli można się przedstawić?
Minimalne 2000. Proszę powiedzieć, jak to jest, jeśli ktoś ma stawkę godzinową. Jaka stawka godzinowa powinna być minimalna?
Pani Krystyna.
Bo wiadomo, że w każdym miesiącu jest różny wymiar czasu pracy.
Dziękujemy pani Krystyno. Już powoli odpowiadamy. Pan?
Jeżeli...
Minister Szwed.
Bardzo proszę. Jeżeli mówimy o umowie o pracę, to mówimy o kwocie 12 zł. Jeżeli mówimy o umowach zleceń, to ona też może być w układzie
miesięcznym. Ale ilość godzin miesięcznych nie wpływa na sprawdzenie.
Miesięcznym. Odpowiem. Może być w układzie miesięcznym, też może być zapisane w kwocie miesięcznej, ale z ilości godzin musi wynosić ta stawka 13 zł przy umowach zleceń. Inaczej jest przy umowach o dzieło, gdzie to jest umowa cywilna, gdzie strony się porozumieją za wykonywanie dzieła. Mówimy o normalnej, legalnej działalności.
Pani nas tutaj sprawdza i po prostu, bo jest inne rozwiązanie przy płacy minimalnej dla pracownika, te 2000 zł i stawka godzinowa jest zmienna, bo jeżeli jest pensja stała, to 2000 stałe. Księgowa, czy ktoś pracownik administracyjny ma 2000 brutto i co miesiąc, bez względu ile jest godzin, otrzymuje taką stawkę co miesiąc. Natomiast stawka w poszczególnym miesiącu się zmienia. Może być to w miesiącu mamy 162 godziny, 168, 172, w zależności ile mamy tak zwanych czarnych dni, wyłączając z tego święta, soboty i niedzielę. I przelicza się. Nawet generalnie, gdyby tak się zdarzyło, żeby po prostu ta stawka była mniejsza, to musi ten przedsiębiorca, przepraszam, pracodawca, bo to pracodawca dopłacić do brutto 2000 zł. Ona jest zmienna, ale nigdy nie może być mniejsza niż 2000 zł, nawet w miesiącu lutym, tam gdzie mam na koniec miesiąca imieniny.
No właśnie. Drodzy Państwo, kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, telewizja Trwam. Kto jest z nami? Słuchamy.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pan Jan z Gdańska dzwoni.
Witamy.
Ja mam taką sprawę. Ja jestem emerytem i pracuję jeszcze. I od emerytury płace zdrowotne, dostaję pensję, płace zdrowotne i dostałem na koniec roku premię uznaniową, też zapłaciłem zdrowotne. To ile razy to zdrowotne ja mam płacić?
No zapłacił pan 3 razy i niestety, albo stety przepisy tak stanowią, zdrowotne się płaci od każdego dochodu, a zatem zgodnie z prawem przypisano panu tę należność.
Czyli to jest, no...
No taki jest przepis zastanowy.
Są przepisy.
Ja osobiście jako inspektor pracy wykonuję pracę teraz mniej, bo ale często wykładałem na różnych uczelniach i pracowałem w formule na umowę zlecenie. Nawet spotykaliśmy się tu z panem ministrem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. No to zawsze była taka sytuacja, że od tej umowy też płaciliśmy zdrowotnie.
No składka zdrowotna też w jakimś sensie solidarnościowa, czyli to jest tak, że no, ktoś korzysta więcej ze służby zdrowia, ktoś mniej, a ktoś w ogóle
nie. Jan, może sam nie choruje, ale pomaga.
No, ale innym, no tak, tak dokładnie jest. No, także tutaj
liczymy dla pana Jana zdrowia.
Przyjęliśmy taką lepszy, zasadę, że...
Płacisz chorym i...
Dokładnie, że od wszystkich źródeł dochodu pobieramy składkę zdrowotną. Przy emeryturach jest podobnie, chyba że już ktoś skończył i nabył prawo emerytalne, jeśli chodzi o wiek, to wtedy już nie odprowadza się składki emerytalnej.
Wszystko jasne. Kolejny telefon, kolejny głos. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Podoszeszowa.
Tak?
Halo?
Tak, słuchamy, panie Stanisławie. Troszkę tak, głośniej.
Szczęść Boże wszystkim. Proszę ojca, ja mam do pana głównego inspektora pracy pytanie. Mianowicie, ja tu jestem działaczem społecznym i tutaj na naszym terenie, to jest okolice Ostrowa, powiat kępiński, ostrzeszowski i tak dalej, jest dużo takich dużych firm, rozwiniętych bardzo. I dzieją się takie niesprawiedliwe sprawy, jak mianowicie przy zatrudnianiu Polaków. Oni za długo tam nie pracują, bo nie mogą wytrzymać warunków pracy. Ich się wykorzystuje, gnębi i tak dalej. Wobec tego zatrudnia się Ukraińców. Ukraińców zatrudnia się też na tych słabych stawkach, ale troszkę im się podwyższa minimalnie. Ale wobec jak się nie płaci później różnych podatków, ubezpieczeń i tak dalej, to jest to korzystnie dla takich pracodawców, tak? No i moje pytanie jest w związku z tym, że państwo, tu pan główny inspektor mówił, że dojdzie do różnych kontroli i tak dalej, żeby wyeliminować te patologie, te krzywdy, niesprawiedliwości społeczne. I czy w związku z tym będą takie duże potentaty, takie duże zakłady masowo kontrolowane, czy trzeba pewien wniosek skierować, żeby taka kontrola się odbyła w związku z tymi niesprawiedliwymi społecznymi sprawami? A jeszcze jedno pytanie mam do pana ministra. Oczywiście stawka 13 zł brutto na godzinę to niewiele zmieni w podwyższeniu płacy dla zwykłych robotników czy zwykłych pracowników. Bo brutto to sam pan powiedział, że ponad 9 zł będzie na rękę, tak? A gdyby była stawka, że te 13 zł by było na rękę, no to już by było coś. Jakaś już większa różnica w dochodach by była i pracownik czułby się bardziej dowartościowany. To dziękuję, to tyle i prosiłbym bardzo, czy można w ogóle osiągnąć do pana głównego inspektora pracy adres. Czy byłoby to możliwe?
Jest w internecie.
No. W internecie, panie Stanisławie, pisać sobie tak. Główny inspektor
pracy. Jest w internecie, można wpisać, można wysłać na kancelarię, odpowiadając. Natomiast ja jestem przekonany, że stawka 13 zł netto będzie, bo ona będzie rosła co rok czasu.
Będzie waloryzowana.
Waloryzowana jest, nie? Ale odpowiadając panu, tak, bardzo bym prosił, że każde takie skierowanie informacji o tym, że w danym zakładzie pracy dzieją się rzeczy niezgodne z prawem, a to pomaga nam po prostu jakby skierować inspektorów pracy do zakładu pracy, który nie przestrzega przepisów prawa pracy czy legalności zatrudnienia. Natomiast chciałem powiedzieć, my znamy ten problem, który po prostu dotyka szczególnie tą ścianę wschodnią, że coraz więcej obcokrajowców wykonuje pracę w wymiarze znacznie niższym niż Polacy, ba, nawet szantażuje się Polaków, jak będziesz nie chciał pracować, to zwolnimy, zmienimy na przykład na Białorusina czy Ukraińca. Chciałem powiedzieć tak, wynagrodzenie musi być identyczne w stosunku do Polaków i pracowników zagranicznych. Kwestie dotyczące próby płacenia podstawy, czy wymuszanie pracy w fatalnych warunkach, bo to też się dzieje. A pracując w wymiarze po 12 godzin codziennie, od poniedziałku do niedzieli i tak w koło, to jest praca dla inspekcji pracy. Ale nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich podmiotów gospodarczych z tego tytułu, że po prostu nie mamy tyle inspektorów. I gdybyśmy mieli 3 razy więcej, czy 10 razy więcej, to też by się nie udało. Dlatego ja zachęcam pracodawców, żeby pracowali, żeby wykonywali te swoje obowiązki zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.
Wprowadziliśmy tu jeszcze mechanizm, dopowiem mechanizm waloryzacyjny, czyli i stawka 13 zł i później, że będzie negocjacja stawki 2000 zł, to ona w przyszłym roku będzie wyższa. Oczywiście to cały czas mówimy o minimalnych stawkach, czyli no w każdym przypadku innym te stawki mogą być zdecydowanie wyższe. To jest to minimum, które pozwala na powiedziałbym, na przeżycie, mówiąc prosto z mostu.
Tam jakiś komentarz złośliwy czytałem, że ten właśnie taki emeryt, który pilnuje w nocy jakiegoś tam, nie wiem...
Obiektu,
ma tyle samo co konwojent, który na przykład przewozi...
Że teraz, bo też o tym mówiliśmy na początku, dzisiaj jednak sytuacja się zdecydowanie zmienia w tym sensie, że mamy najniższe bezrobocie od 25 lat i jednak ten rynek pracownika się jednak wytworzył.
Będzie cenny pracownik coraz bardziej
cenny. Z tym, że to, o czym mówił też pan inspektor, zaczyna się robić duży problem, jeśli chodzi o przyjazdy obcokrajowców z państw trzecich. Mówimy tu szczególnie w tej chwili o obywatelach Ukrainy. W ubiegłym roku na tak zwaną krótką ścieżkę przyjazdów do Polski i skorzystania z tak zwanych oświadczeń przyjechało prawie 800 tysięcy obywateli Ukrainy do naszego kraju. To są te krótkoterminowe umowy o pracę. One już nie tylko dotyczą rolnictwa, ale już dotyczą i budownictwa, i usług, ale już też w zakładach pracy. I tu się robi pewien problem. To, o czym pan inspektor mówił, że jeżeli nawet mamy sytuację takie, że pracownicy występują od podwyżki płac, no to pracodawca mówi: nie podoba się, mamy na twoje miejsce z obywateli Ukrainy, którzy, no, ta różnica płac między Ukrainą a Polską jest duża.
Oni się nie będą dobijać.
Dokładnie tak. I to jest ten problem. My to w tej chwili chcemy uregulować, wprowadzamy tak zwaną dyrektywę sezonową, ale chcemy trochę uszczelnić system związany z oświadczeniami. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni Rada Ministrów przyjmie projekt, który jest przygotowany, żebyśmy też ze względów pracowniczych trochę inaczej na to spojrzeli, ale też ze względów bezpieczeństwa, bo dzisiaj, jeżeli mówimy o armii milionów osób, które wjeżdżają z państw trzecich, no to musimy też brać pod uwagę bezpieczeństwo kraju. I dzisiaj ten problem widzimy, dlatego też pracują dwa zespoły w naszym rządzie. Jeden zespół ministra Błaszczaka, który odpowiada za bezpieczeństwo, i drugi zespół ministra Kwiecińskiego z rozwoju dotyczący do sprawy gospodarcze.
A takie pytanie finałowe, bo ta część się powoli kończy naszego programu. Kiedy w Polsce doczekamy się, ile trzeba czasu? Czy pan minister, panowie mogą powiedzieć dokładnie, kiedy zaczną wzrastać wszystkie wymierne płace, nie tylko te najniższe jak teraz, nie? Tylko, że wszystko po kolei, jaki to będzie taki...
Mamy problem, bo w Polsce, jeżeli bym podał tutaj średnią, a średnia za ubiegły rok jest ponad 4200
zł, to
każdy tutaj ze słuchaczy powie tak. No, 4200, kto to zarabia? Nie? Taka jest w Polsce średnia. My mamy problem taki, że mamy tak zwaną medianę, czyli większość w Polsce pracowników, ludzi, którzy są zatrudnieni, zarabia powyżej 2300 zł. I to jest jakby celem naszego rządu, żeby ta wartość się zwiększała. Czyli nie tylko średnia płaca, która wzrasta, bo ją napędzają tak naprawdę wąska grupa obywateli. Znaczy, dobrze, że są, ale ta średnia jest na szczęście guma i te działania, które podejmujemy w ramach planu odpowiedzialnego rozwoju, między innymi też kwestia dotycząca kwestii jednolitego podatku, to jeszcze nie wyszło, ale wracamy do tego. To, co któryś tutaj ze słuchaczy mówił.
Ale czy ta średnia
mówi,
będzie budować klasę średnią, tak zwaną?
Ona musi, bo jeżeli nie będzie budować, to my nie realizujemy.
Jak ważna jest ta klasa średnia.
Dokładnie, tak. To jest 90% zatrudnionych w naszym kraju to są małe i średnie przedsiębiorstwa. I tam jest klucz do powodzenia w naszej gospodarce.
Ja mówię, że jednak ta średnia nie jest jeszcze odpowiednia.
Nie, ona jest zdecydowanie za mało. Tak, ona jest za mało. I my musimy robić między innymi kwestii podatkowej. Jeżeli my obniżymy podatki na przykład dla firm prowadzących działalność gospodarczą, dzisiaj to jest wysoki podatek, łącznie ze składkami, bo tak to liczymy, mówimy jako daninę. Stąd był też pomysł, żeby ta danina dla tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, na przykład była niższa. żeby nie płacił 1250 zł składki ubezpieczeniowej podatku, a dochodu ma 2000, bo z czego ma przeżyć, nie? I w tym kierunku pójdą też prace i działania. Ale też, no ja to cały czas też mówię o tym, w ciągu roku zrobiliśmy bardzo dużo, szczególnie w tej sferze społecznej, o tym dzisiaj mówiliśmy, ale teraz trzeba tę drugą nogę wzmocnić, czyli nogę gospodarczą i w tym kierunku, tak jak pani premier Beato Szydło mówiła, rok 2017 musi być postawiony na mocne wzmocnienie gospodarki, a szczególnie właśnie średnich i drobnych przedsiębiorstw i polskiego rodzimego przemysłu. Te działania podejmujemy i myślę, że te efekty będą widoczne.
Czyli mamy takie dwa filary. Jeden tutaj wdrożenia, pomysły, rozwiązania i pilnowanie.
Ale również uszczelnienie, a wszystkich systemów, nie tylko podatkowych, ale należności, te, które muszą być wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i należne opodatkowanie. Chciałem powiedzieć jedną rzecz na zakończenie, że my tak narzekamy, pewnie i słusznie w części, że mamy takie duże przyczynienia ZUS-owskie, prawda, że podatkowe, ale porównując się do Niemiec wcale tak źle nie wyglądamy. Zatem, żeby można było coś rozdać, to trzeba mieć skąd to wziąć.
A zatem czyli Niemcy mają tą lokomotywę, prawda?
Ja stwierdzam.
Nie, niezależnie czy...
Robiłem wstępne, Kuba, czy ale taką analizę.
To jakbyśmy ostatnie 8 lat,
ale wstępną analizę w zakresie nielegalnego zatrudnienia w Polsce, co się okazuje? Że do budżetu państwa nie wpływa od 8 do 9 miliardów złotych. Od 8 do 9 miliardów. I to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. A przecież sytuacje są takie, że na budowie pracownicy pracują na czarno, ulegają wypadkowi i za wszelką cenę przewozi się za wschodnią granicę. To jest nie do przyjęcia.
Gdzie się podziały nasze podatki? Tak śpiewali.
Tak jest.
A my o tym jeszcze będziemy mówić w drugiej części, myślę, równie ciekawej. Zapraszamy Państwa do Radia Maryja o 21.30. Nasi goście, pan minister Roman Giedroyć, pan minister także Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będą dalej naszymi gośćmi. Dziękuję za wszystkie telefony i zapraszamy o 21.30.